Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
We wtorek obchodziliśmy 8. rocznicę odejścia do domu ojca błogosławionego Jana Pawła II.
Z tej okazji w wielu miejscowościach w Polsce i poza jej granicami sprawowane były eucharystie i specjalne nabożeństwa ku czci największego z rodu Słowian.
Mszy świętej w Wałbrzychu przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec. Podczas homilii przypomniał, że orędzie paschalne wzywa nas wszystkich do ponownego nawrócenia.
Orędzie paschalne pierwszych uczniów o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa wzywa nas wszystkich do ponownego uwierzenia w Jezusa, do pełniejszego przyjęcia Jego zbawczego dzieła. Jest to po prostu wezwanie do ponownego nawrócenia. W czasach apostolskich na znak nawrócenia przyjmowano chrzest. U nas dzisiaj jest odwrotnie. Najpierw zostaliśmy ochrzczeni, a potem z chwilą dojścia do świadomości przyjęliśmy naukę Jezusa jako nasz życiowy program. Jednakże bywało i bywa tak, że od tego programu niekiedy odchodzimy, o nim zapominamy, albo się też nim zbytnio nie przejmujemy. I dlatego nam, ochrzczonym, potrzebne jest nawracanie się.
Eucharystia sprawowana była w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie. Następnie odbył się koncert pod tytułem Szukam Was w hołdzie Janowi Pawłowi II w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej.
W Warszawie na placu Piłsudskiego wyświetlono filmy z udziałem ludzi, którzy znali Jana Pawła II. Później rozpoczęło się uroczyste czuwanie, które zakończyło wykonanie utworu Cisza o godzinie 21.37. W godzinie odejścia naszego wielkiego rodaka do domu ojca.
W Gorzowie Wielkopolskim sprzed katedry do wzgórza papieskiego wyruszył biały marsz. W kościele pod wezwaniem pierwszych męczenników Polski sprawowana była Eucharystia.
Watry pamięci, koncerty i modlitwy dziękczynne zaplanowano na całym Podhalu. Tradycyjnie o godzinie 21.37 grupa zakopiańczyków podświetliła krzyż na Giewoncie.
Przy górnej stacji kolejki krzesełkowej na górze w Dżar koło Kluszkowiec także sprawowano mszę świętą w intencji dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II i z prośbą o jego rychłą kanonizację.
Tymczasem na antenie Radia Maryja i telewizji TRFM o godzinie 18.15 we wtorek ruszyła formacja w szkole Jana Pawła II.
Spotkania będą odbywały się każdego drugiego dnia miesiąca w trzyletnim cyklu, oprócz miesięcy wakacyjnych. Formację poprowadzi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Celem tych spotkań jest rekonstruowanie pokolenia Jana Pawła II. Tego dziedzictwa myśli Jana Pawła II, które w nas jest, a które przez różne wydarzenia zostało niejako zepchnięte, akcentuje ksiądz profesor. Pierwsze spotkanie poświęcone było wierze w Boga.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz zwrócił uwagę, że śmierć ojca świętego Jana Pawła II była ogromnym zwrotem kulturowym. Wiele znaczyła także dla Kościoła.
Umierał w sposób, który przypominał nam ludzki, rodzinny wymiar śmierci. To był ogromny zwrot kulturowy, którego nie można przecenić. Dla Kościoła ta śmierć znaczyła też bardzo wiele. Ta śmierć została opisana w słowach odszedł do domu ojca. Kościół przypomniał sobie i mógł sobie przypomnieć i ukazać jednocześnie światu śmierć, która w perspektywie chrześcijańskiej jest przejściem do domu ojca, jest paschą, jest rzeczywistością, która się zmienia, ale która nie kończy życia, która zmienia to życie, ale która życia nie kończy, która jest otwarta na wieczność.
Spotkania mają nam pomóc w naszej formacji. Zapraszamy młodzieży, dorosłych i starszych. Chodzi o to, aby jak najwięcej poznać i przyjąć z myśli i ducha Jana Pawła II. Mówi dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Od 2 kwietnia, rocznicy odejścia do nieba, przez 10 miesięcy każdego drugiego dnia miesiąca, prócz miesięcy wakacyjnych, w trzyletnim cyklu będziemy spotykać się z Nim, wpatrywać w Jego osobę, by coś z Niego zaczerpnąć dla siebie. Zapraszamy wszystkich. Zaczynamy dziś o godzinie 18.15 w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Tematy na trzyletni cykl przygotował ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Teksty z tych spotkań będą dostępne na portalu www.radiomaryja.pl. Dostępna będzie również forma drukowana.
Ksiądz kardynał Jorge Mario Bergoglio, obecny papież Franciszek, darzy błogosławionego Jana Pawła II wielką czcią, przypomina Radio Watykańskie.
To właśnie Jan Paweł II mianował w 1992 roku księdza Bergoglio biskupem, a w 2001 roku włączył do kolegium kardynalskiego.
Watykańska rozgłośnia w 8. rocznicę śmierci Jana Pawła II przypomniała fragmenty dwóch homilii, w których ówczesny metropolita Buenos Aires wskazywał na osobisty rys świętości Karola Wojtyły.
Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej sprzedaż większościowego pakietu akcji polskich linii lotniczych LOT.
Teraz inwestor kupując spółkę będzie samodzielnie decydował o jej przyszłości. Jednak jak napisano w komunikacie Ministerstwa Skarbu Państwa, nie oznacza to automatycznej utraty kontroli resortu nad przewoźnikiem. Po uchyleniu ustawy przyszłe decyzje właścicielskie będą nadal podlegały ograniczeniom, między innymi prawa wspólnotowego.
Poseł Adam Kwiatkowski zwraca uwagę, że od momentu, kiedy stery spółki objął stary, nowy prezes Sebastian Mikosz, jego misją jest doprowadzenie do sprzedaży przewoźnika. Poseł podkreśla, że obecnie w firmie powinny zostać przeprowadzone prawdziwe procesy restrukturyzacyjne.
Komunikat ma moim zdaniem uspokoić opinię publiczną. Proszę zwrócić uwagę, że od momentu, w którym stery spółki przejął prezes, on o niczym innym nie mówi, jak o tym, że ta firma powinna być sprywatyzowana. Oddawanie w tej chwili tej firmy w prywatne ręce firmy, która jest w dużym kryzysie finansowym, jest oddaniem jej też bezcen. Będziemy ten proces śledzić, obserwować i będziemy się, tak jak mówiłem o tym, domagać rzetelnych informacji.
Tymczasem, jak dodaje Jerzy Polaczek, były minister transportu, do tej pory nikt nie poniósł odpowiedzialności za tragiczną sytuację narodowego przewoźnika.
Polityków odpowiedzialnych, łącznie z premierem, do tej pory nie ponosi odpowiedzialności, nie mówiąc o poprzednim krytykowanym i słusznie zarządzie LOT-u, gdzie ta, można powiedzieć, polityka kupowania czasu za wysoki procent tylko i wyłącznie pogłębiła ten brak równowagi finansowej, a towarzyszyły temu absurdalnie wysokie choćby wydatki na reklamę w ostatnich miesiącach na produkt, który, jak się okazuje, został po kilkunastu dniach uziemiony nie tylko w Polsce, ale również wszystkich liniach lotniczych na świecie, które zakupiły nowy typ Boeinga.
Dotychczas Skarb Państwa był zobowiązany do zachowania pakietu 51% akcji polskich linii lotniczych LOT. Według resortu przekładało się to na mniejsze zainteresowanie potencjalnych inwestorów.
LOT jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Linia odnotowała za ubiegły rok stratę w wysokości 157 milionów złotych netto. A w 2011 roku spółka miała blisko 146 milionów złotych straty.
Zatrzymanie Barbary Blidy nie było konieczne, a późniejsze umorzenie śledztwa, w którym badano okoliczności tego zatrzymania, przedwczesne, stwierdziła rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, która zwróciła się w tej sprawie do prokuratora generalnego.
Wydaje się, że pani Lipowicz dała się uwikłać w walkę polityczną i wykazywanie mitycznych zbrodni IV Rzeczypospolitej, akcentuje Bogdan Święczkowski, były szef ABW.
W piśmie do Andrzeja Seremeta rzecznik wnosi o zbadanie akt śledztwa prowadzonego w sprawie okoliczności samobójstwa Blidy przez łódzką prokuraturę apelacyjną pod kątem możliwości wznowienia postępowania.
W ocenie Lipowicz śledztwo ma braki. Jak podkreśliła, nie przesądza o niczyjej odpowiedzialności, a jedynie wskazuje, co wymaga jeszcze wyjaśnienia.
Pani Lipowicz chyba dobrze powinna wiedzieć albo wie o tym, że kwestie zatrzymania Barbary Blidy były oceniane przez niezawisły polski sąd i sąd ten stwierdził, że zatrzymanie było dopuszczalne prawnie i nie nosiło żadnych znamion bezprawności. Umorzenie postępowania także zostało utrzymane przez kolejny niezawisły polski sąd i pani Lipowicz nie ma żadnych podstaw do podważania i kwestionowania decyzji niezawisłych polskich sądów. Jak sądzę, jest to związane z tym, że pani Lipowicz wywodzi się ze Śląska i z tych środowisk, które znały lub utrzymywały kontakty z osobami przewijającymi się w śledztwie dotyczącym działania mafii węglowej.
Prokurator w stanie spoczynku dodaje, że każdy obywatel, w tym rzecznik praw obywatelskich, może wnioskować do prokuratora generalnego o podjęcie czy wznowienie umorzonego postępowania, ale tylko wtedy, gdy pojawią się nowe fakty czy dowody.
Oczywiście z taką sytuacją sytuacją nie mamy miejsca. Oceny prawne pani Lipowicz są dla mnie kuriozalne, ale oczywiście możliwe. Pan prokurator generalny powinien zapoznać się z tą argumentacją prawną i podjąć decyzję, ale nie widzę żadnych nowych faktów czy elementów, które pozwalałyby zruszyć te prawidłowe decyzje polskich sądów i polskiej prokuratury wcześniej. Niestety wydaje się, że pani Lipowicz dała się uwikłać w walkę polityczną i przypominanie atmosfery walki z korupcją i wykazywanie tych mitycznych zbrodni czwartej RP. To jest przygrywka, jak sądzę, do wyborów europejskich, odgrzewany kotlet, tym razem realizowany rękami Rzecznika Praw Obywatelskich.
Barbara Blida popełniła samobójstwo o świcie 25 kwietnia 2007 roku, kiedy ekipa ABW przyszła do jej domu w Siemianowicach, aby ją zatrzymać w związku ze śledztwem związanym z korupcyjnym handlem węgla na Śląsku.
Odwleka się zakończenie procesu trzech oskarżonych o sprawstwo kierownicze masakry robotników Wybrzeża w grudniu 1970 roku. Powodem jest udar jednego z podsądnych, Mirosława W.
W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Warszawie miały zakończyć się mowy końcowe stron. Na 9 kwietnia sąd planował ogłoszenie wyroku. Teraz kolejny termin zakończenia mów to 16 kwietnia, a możliwy termin wyroku 19 kwietnia.
Społeczeństwo w Polsce cały czas domaga się przyznania telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.
Marsz poparcia dla katolickiej stacji odbędzie się już 6 kwietnia w Świeciu i rozpocznie się przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i świętego Stanisława Biskupa.
Manifestacja zostanie poprzedzona modlitwą różańcową o godzinie 10.30 w Starej Farze. Pół godziny później sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem księdza Damiana Nyka.
Przyznanie miejsca na multipleksie cyfrowym dla telewizji Trwam popierają także księża biskupi. Ksiądz biskup Ryszard Kasyna, odpowiadając na zaproszenie w marszu w Świeciu, napisał, że popiera wszelkie inicjatywy podjęte w imię prawa i zasad demokratycznego państwa. Mówi Daniel Kalinowski ze Świecia.
Natomiast wysłał nam list, którym dziękuję za otrzymane zaproszenie i podjęte starania dotyczące organizacji marszu i popiera, to już nominalnie, popiera wszelkie inicjatywy podjęte w imię prawa i zasad demokratycznego państwa, tym także kolejny marsz oparcia dla mediów, które troszczy się o dobro ojczyzny, narodu, państwa, kościoła i rodziny. List jest dłuższy, ale już samo to, że ksiądz biskup miejsca, oczywiście kolegialnie z wszystkimi biskupami, którzy spotkali się na marcowej konferencji, popiera nas. Dlatego tym bardziej zachęcam.
W kwietniu marsz w obronie katolickiej stacji odbędzie się także 14 w Bytowie, 20 w Gorzycach Wielkich, a 28 kwietnia w Chrubieszowie. Na 11 maja zaplanowano manifestację w Ostrowie Wielkopolskim.
Jednocześnie trwa akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam. Do tej pory podliczono 2 462 776 kopii podpisów.
Broń jądrowa Korei Północnej odstrasza potencjalnych agresorów i stanowi podstawę dobrobytu kraju, powiedział północno-koreański przywódca Kim Jong-un.
Rzecznik północno-koreańskiego programu energetyki atomowej poinformował, że wznowiona ma być między innymi praca 5-megatowego reaktora jądrowego.
Stany Zjednoczone skierowały okręt wojenny na wody u wybrzeży Półwyspu Koreańskiego w odpowiedzi na wojowniczą retorykę reżimu północno-koreańskiego. Wcześniej Stany Zjednoczone wysłały już do Korei Południowej m.in. niewykrywalne przez radary myśliwce F-22.
Z kolei chińska armia zmobilizowała swoje siły na granicy z Koreą Północną. Wszystkie wojska zostały postawione w najwyższy stan gotowości.
Profesor Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, zwraca uwagę, że arsenał Kima nie da mu wygrać ewentualnej wojny, ale doprowadzi do wielkich zniszczeń.
Pytanie jest, jak zareagować? I tu dylemat nie jest ten, że w sensie konwencjonalnym, że bardzo liczna armia północno-koreańska byłaby w stanie wojnę wygrać, bo ona technologicznie jest zacofana. Jedyny element technologiczny, który pozwala im mieć nadzieję na przyszłość, to jest czy na zwycięstwo, czy na odstraszanie, to jest broń nuklearna i to jest bardzo groźne.
Profesor dodaje, że Amerykanie obecni w regionie kalkulują, czy konflikt zbrojny się opłaci. Ekspert wskazuje na dwa czynniki, które są przeciw.
Bardzo biedna ludność, która przy zjednoczeniu państwa koreańskiego byłaby na utrzymaniu Korei Południowej i wydaje się, że Korea Południowa nie jest w stanie utrzymać tak dużej, głodującej w sumie ludności, Drugi czynnik, nie wiadomo jak zareaguje cały establishment, bo pamiętajmy, tam cały establishment wojskowy też rządzi, jak on zareaguje w sytuacji zagrożenia i czy rzeczywiście nie jest w stanie odpalić tych rakiet. Czy tarcza antyrakietowa, która jest w trakcie jakiejś tam realizacji w Ameryce, jest w stanie skutecznie zadziałać? Tego nie wiemy.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.